Witam Państwa, Lech Pilarski. Rząd zamierza szybko podnieść płacę minimalną nawet do 4000 zł w 2023 roku. Pomysł podoba się pracownikom, szczególnie tym zarabiającym najmniej. Według różnych szacunków jest ich około 1,5 miliona w naszym kraju. Sporo natomiast obaw propozycja rządu budzi wśród pracodawców. Sygnalizują, że tempo wzrostu jest za szybkie, że nie podołają temu i doprowadzi to do wzrostu szarej strefy oraz upadku głównie małych firm. Rząd twierdzi, że to obawy na wyrost i wskazuje, że trzeba skończyć z tanią siłą roboczą, popchnąć firmy w kierunku rozwoju technologicznego, na przykład robotyzacji i automatyzacji. Jakie zatem mogą być konsekwencje szybkiego wzrostu płacy minimalnej? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A spór będzie ostry, bo naszymi gośćmi są profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista, mający za sobą również doświadczenia menedżerskie, oraz dr Wojciech Winogrodzki, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców, także szef jednej z białostockich firm. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
To jak to będzie? Mają się czego bać pracodawcy, panie profesorze? No bo pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, że to są strachy na lachy, że podołamy temu zadaniu, by zwiększyć płacę minimalną, by skończyć z mitem, a właściwie nie z mitem, tylko przekleństwem polskiej gospodarki, czyli stanią siłą roboczą.
Pan redaktor, zapowiadając ten temat, w ogóle użył w którymś momencie przymiotnika szybkie tempo wzrostu płacy minimalnej i w zasadzie w tej chwili tak się ta dyskusja w przestrzeni publicznej teraz toczy, że przede wszystkim jest to podkreślane to szybkie tempo. Natomiast
Nie sam wzrost płacy minimalnej.
Natomiast prawda jest taka, że te 4000, które trochę elektryzuje wszystkich, przede wszystkim pracodawców, ale
i także tych, którzy średnio zarabiają, tak, albo w okolicach przeciętnych.
Komentatorów, ale te 4000 to jest za 3,5 roku, ponad 3 lata, więc co by nie powiedzieć, to jest dosyć długi okres w tej sytuacji, w jakiej znajduje się teraz gospodarka polska, w ogóle gospodarka światowa, więc myślę, że te 4000 będzie inaczej ważyło.
Pod uwagę, panie profesorze, pana doświadczenia menedżerskie, czy to parcie na wzrost płacy minimalnej jest słuszne?
Znaczy, ja powiem tak, parcie na płacę minimalną przede wszystkim mają ci, którzy zarabiają najmniej, to jest po pierwsze. Po drugie, jakby w sposób naturalny, bo jest to ich domena, to są związki zawodowe, które mają obowiązek.
I politycy, bo chcą zdobyć głosy.
I politycy, bo to jest ten szczególny okres. I w zasadzie prawie odpowiedzieliśmy na wszystkie wątpliwości.
Ale z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia firmy, czy ten trend jest dobry?
Ja powiem tak, że w ekonomii to jest tak, że wiele problemów są zwykle co najmniej dwa poglądy i to często skrajne. Natomiast płaca minimalna jako pewna kategoria ekonomiczna nie jest jednoznacznie oceniana. Jak wiadomo, ta kategoria płacy minimalnej funkcjonuje w większości krajów na świecie, albo w prawie wszystkich. Jeśli chodzi o Unię Europejską, zdaje się, że w 22 jest płaca minimalna. W tych pozostałych 7 niby jej nie ma, ale to tak nie do końca, bo są tam regulacje dotyczące wysokości płacy w różnych branżach czy w różnych zawodach, czyli prawie wszędzie coś takiego jest. Jest to dosyć trudny
temat i będziemy go rozbierali powoli. W trakcie naszego dzisiejszego programu. Organizacja Rozwoju OECD Narodów Zjednoczonych wskazuje, że jeśli chce się osiągnąć szybkie zadowolenie społeczne, to należy bezwzględnie podnosić płace minimalne. Pan się z tym zgodzi, dr Wojciech Winogrodzki?
No to może zacznijmy od faktów, bo...
Odpowiedź na pytanie, czy podnoszenie płacy minimalnej będzie dawało radość niektórym?
Znaczy, oczywiście podnoszenie wynagrodzeń przynosi radość, jeżeli nie towarzyszą mu inne negatywne skutki. I o tym chciałbym opowiedzieć, bo to nie jest odpowiedź tak prosta, jak pan redaktor zapytał. Znaczy ja przede wszystkim muszę wyrazić zdziwienie, że pan profesor Wnorowski, profesor ekonomii, jakby odżegnuje się od swojego warsztatu naukowego i wygłasza tezy, które są odległe od wiedzy naukowej. Ja muszę powiedzieć, że takie twierdzenia, że mamy 3,5 roku, że jakoś to będzie, to niestety mnie przypominają, niestety, przykro mi to mówić, katastrofę smoleńską i takie słynne słowa pilota Jaka, z którym rozmawiał pilot nieszczęsnego samolotu, zmieścisz się śmiało, jakoś to będzie. Tak samo mówi premier Morawiecki. To jest taki pomysł, żeby przyspieszyć unowocześnianie polskiej gospodarki. Ale ja powiem otwarcie. To jest pomysł, który nigdy i nigdzie nie został wypróbowany, ani nawet opracowany teoretycznie. To jest igranie z ciężkim, wielkim samolotem gospodarki polskiej, który to samolot ma swoje prawa fizyczne. Ma i prędkość minimalną.
Pewne doświadczenia namacalne z historii gospodarki światowej. Przypomina mi się taki jeden znakomity
bardzo
przykład z Kalifornii, kiedy zastrajkowali ówcześni pracownicy z Meksyku zbierający pomidory. To człowiek z fabryki, która przetwarzała te pomidory, zastosował automatykę i teraz pomidory zbierają maszyny.
Ale pan,
bo wzrosła
pan
koszt,
ucieka od tematu, bo ja mówię tutaj o ekonomii całej gospodarki. I powiem tak. Konfederacja Lewiatan, której jestem członkiem, to jest największy związek pracodawców, jest świadom tej konieczności podnoszenia wynagrodzeń w Polsce. Konfederacja Lewiatan wspierała ten proces i tylko przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej stosunek płacy średniej do minimalnej. Tutaj mam wykres. Od 2007 roku, od początku rządów Platformy, przerastało 190% płaca średnia płacę minimalną. Do końca rządów to spadło do 222%, czyli o 120% więcej. To jest spadek o 1/3 tego stosunku, który jest miarą, jak się ma wynagrodzenie minimalne do wynagrodzenia średniego. Powiem tylko,
ale
że...
Ale to był dobry proces, zły?
To był proces potrzebny, konieczny. Przedsiębiorcy mieli tego świadomość. Wzrost płacy minimalnej znacznie wyprzedzał w tym okresie wzrost płacy średniej i dlatego właśnie sytuacja najmniej zarabiających w tym okresie się zdecydowanie poprawiła. To się nie odbyło bez negatywnych skutków dla gospodarki. Ale ja mogę powiedzieć, co... I był to, podkreślam, szybki proces na granicy wydolności gospodarki. Ja bym to przyrównał do jazdy samochodem. Załóżmy, że mamy drogę, na której zgodnie z przepisami i bezpieczeństwem możemy pojechać 90. Myśmy pojechali 100 do 110. Nie obyło się bez drobnych ofiar, ale większość jest zadowolona, bo żeśmy szybciej przejechali ten trudny odcinek. Ale teraz rząd proponuje, żebyśmy przyspieszyli na tej samej drodze do 215-220 km na godzinę, panie redaktorze. To jest szaleństwo po prostu.
Proszę o komentarz, profesor Henryk Wnorowski.
Pan redaktor zapowiadając powiedział, że będzie ostro, chyba coś wiedział, no rzeczywiście, bo ja jeszcze do tej chwili nie mogę wyjść z oszołomienia, bo pan doktor zaatakował mój warsztat naukowy. Ja nie jestem do tego specjalnie przyzwyczajony. Warsztat ekonomiczny, a sam powiedział o jakichś tutaj cyfrach, które żadną ekonomią nie są. Panie doktorze, ekonomia jest to nauka o funkcjonowaniu gospodarki, która formułuje różne teorie. I tak jest po prostu z ekonomią. Natomiast fakty to jest jakaś statystyka, informacje faktograficzne z przeszłości. Ja nie użyłem nigdy zwrotu, że jakoś to będzie. To w ogóle jakieś to... Pan, widzę, przyszedł z jakimś takim nastawieniem krytykowania czegoś, tak jak ja powiedziałem, nie jest jednoznaczne, nie poddaje się jednoznacznej ocenie, ale na pewno nie może być krytykowane krytykowane jednostronnie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o teorię ekonomii, to jest tylko jedna przesłanka do podnoszenia płac. To przesłanką jest wzrost wydajności pracy. I prawda jest taka,
to
że...
Nie jest jeszcze druga strona tego medalu, to malejąca liczba pracowników, których, żeby zatrudnić, no właśnie, trzeba im więcej zapłacić.
Pan redaktor zwrócił uwagę na bardzo istotną okoliczność, która dotyczy teraz sytuacji polskiej gospodarki i podlaskiej gospodarki. Najprawdopodobniej była ona brana pod uwagę przy sformułowaniu programu Prawa i Sprawiedliwości, bo wszyscy wiemy, nikt tutaj nie zaklina rzeczywistości, że te propozycje padły w okresie przedwyborczym, w okresie kampanii przedwyborczej, ale mają one pewne uzasadnienie, bo jakby nie patrzeć przez te minione 30 czy prawie 30 lat, wydajność pracy rosła, natomiast płace za tym podążały tak, jak sobie podążały. No na pewno nie satysfakcjonowały wszystkich, więc teraz to jest pewnego rodzaju takie zagranie, ja chcę powtórzyć. To jest bardzo, bardzo trudny i odważny projekt. Nikt tego specjalnie nie ćwiczył, ale powiem tak, no w tej chwili jakby no zadanie główne będzie po stronie pracodawców i to nie tylko przedsiębiorców. No, większy problem będą mieli pracodawcy
publiczni
budżetowi, bo oni muszą zapłacić więcej pracowników, bo taki jest wymóg. Natomiast to już będzie na nich spoczywało, żeby stworzyli warunki do tego, żeby wydajność tych pracowników, jeśli nie dogoniła, to mocno podgoniła tą całą.
Czyli pan profesor sygnalizuje
sytuację.
Fakt, że mamy do czynienia z przecięciem jakby dwóch prostych, czyli z jednej strony rosnące oczekiwania pracowników, z drugiej strony jednak malejąca liczba pracowników, bo mamy najniższe rekordowe bezrobocie i siłą rzeczy pracodawcy i tak musieliby znaleźć pieniądze, żeby ludziom zapłacić.
Ja powiem tak. Przy założeniu, że płaca średnia będzie rosła w takim maksymalnym tempie wzrostu wydajności, jaki można prognozować na najbliższe 5 lat. To jest 5% rocznie. Jeżeli ktoś powie, że będzie ona większa w Polsce, to bez wahania nazwę go wariatem. To nie wiem, czy państwo macie świadomość, że po pierwsze, podniesienie wynagrodzenia w tym horyzoncie do 4000 zł minimalnego oznacza, że płaca średnia w Polsce z tego tylko tytułu wzrośnie dokładnie właśnie o ten wskaźnik 5% w skali rocznej, czyli około 27% w skali 5 lat. Czyli nie będziemy mieli przestrzeni żadnej na podnoszenie płacy średniej przez podnoszenie wynagrodzeń innym pracownikom. Czyli tylko ci, co dostaną minimum, tyle, ile będą musieli ustawowo, bo to jest proces ustawowy, na resztę już nie wystarczy pieniędzy.
Oczywiście.
Żeby sfinansować ten proces w porównaniu z dniem dzisiejszym, nie wystarczy przedsiębiorcom zysku całorocznego, tegorocznego, który jest prognozowany na ten rok.
Panie profesorze, panie doktorze, do rozmowy powrócimy za chwilę, bo istotne jest, gdzie przedsiębiorcy mają 250 miliardów złotych, które nie zostały zainwestowane i leżą na rachunkach bankowych i nie pracują. Na to pytanie za chwilę odpowiemy. W naszym studiu profesor Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku oraz dr Wojciech Winogrodzki, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców. Dlaczego Lewiatan swego czasu, kilka lat temu, postulował wzrost płacy minimalnej? Bo taki epizod był w historii tej organizacji.
Dlatego, że my bardzo uważnie obserwujemy, co robią ci, którzy są najlepsi w gospodarce. Te gospodarki, które wygrywają. W tych gospodarkach stosunek płacy minimalnej do średniej waha się w okolicach 50%. Czyli, krótko mówiąc, płaca średnia jest dwa razy większa niż płaca minimalna.
Rozumiem, ale to, jakie były negatywne tendencje, kiedy ta płaca minimalna była zbyt niska?
To są negatywne zjawiska społeczne. powodujące wykluczenie społeczne, powodujące protesty społeczne, powodujące niezdolność do sfinansowania porządnej edukacji. Po to przecież zostało zrobione 500+, żeby wyrównać szanse rodzin, które posiadają dzieci, żeby dać szansę na dobre i sensowne wykształcenie, żeby było stać na podręczniki, na te rzeczy, które są na komputer. No
i podobne argumenty, panie profesorze, są używane do tego, żeby podnosić płacę minimalną. Więc i to w miarę szybko. Zaraz powrócimy do tempa wzrostu.
Moim zdaniem znacznie bardziej wartościowe to są argumenty, dlatego że to nie o to chodzi, żeby eliminować wykluczenie społeczne za pomocą świadczeń socjalnych, bo ci, którzy otrzymują świadczenia socjalne, no raczej czują się gorzej niż lepiej. Nie mówię, że wszyscy jednakowo, natomiast chodzi o to, żeby Polacy, pracownicy zarabiali godnie, żeby zarabiali tyle, co wystarczy byłoby im na kształcenie dzieci, na wyjazdy i temu podobne sprawy. Ja jeszcze raz powtórzę, to nie jest jednoznaczny projekt, czy jednoznaczna propozycja. Jest to bardzo, bardzo trudne wyzwanie, natomiast cieszę się z tego, co powiedział pan doktor, że on rozumie potrzebę podnoszenia płacy minimalnej, bo ta płaca minimalna w Polsce w tej chwili jest w stosunku do innych krajów, do grupy, których aspirujemy, ciągle niska, czy bardzo niska. No to jest
płaca w ogóle niskie.
To jest nieprawda, dlatego że w stosunku do wynagrodzenia średniego, do poziomu rozwoju gospodarczego, mamy podobne relacje płacowe, jak w krajach najbardziej rozwiniętych. Przecież absurdem jest postulat, żebyśmy mieli płacę minimalną taką jak w Szwajcarii. Bo musielibyśmy najpierw mieć gospodarkę szwajcarską. To chyba rozumie każde dziecko od trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Na razie płaca minimalna, najnowsze dane to jest około 5, znaczy płaca średnia w Polsce to jest około 5200 zł, płaca minimalna to 2250 zł i to jest znacznie, i to nie jest 50%.
Ale przecież to nie jest prawda i to jest niemożliwe, że wzrośnie płaca minimalna, a płaca średnia pozostanie na dotychczasowym poziomie. W ogóle ktoś formułuje takie tezy, które nijak się mają do rzeczywistości.
Zresztą
pan doktor...
Jest, ale jeśli pozwolicie, panowie, to ja zacytuję tutaj profesora Piotra Michonia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który jest autorem książki Ekonomia Szczęścia, który napisał, że wzrost gospodarczy bierze się nie tylko z ilości pieniądza w ubiegu, ale także z tego, jak szybko zmienia on właściciela. Im szybciej trafiają te pieniądze do gospodarki, do kogoś innego, tym dynamiczniej dana gospodarka się rozwija. I tłumaczy dalej. Podwyższenie płacy minimalnej będzie prowadziło do tego, że to najubożsi dostaną zastrzyk pieniędzy. A wszelkie badania ekonomiczne wskazują, iż właśnie ta grupa jest najbardziej chętna, aby te kwoty od razu wydawać i wpuszczać je w obieg.
Cieszę się, że buduje swoje
założenia Prawa i Sprawiedliwości?
Cieszę się, że pan redaktor użył tego argumentu eksperta. Natomiast to przecież w Polsce działa. Myśmy to zaobserwowali. Każdy chyba to widzi po 3,5-letnim doświadczeniu, jeśli chodzi o pieniądze, które trafiły z polityki socjalnej. One były natychmiast wydane i wpływały bardzo pozytywnie na koniunkturę w polskiej gospodarce.
Bardzo zmartwię, dlatego że akurat w województwie podlaskim z tego dobrodziejstwa nie korzystamy.
Z jakiego powodu?
Ponieważ ja prowadziłem badania nad eksportem podlaskim i publikowałem te badania, wielokrotnie prezentowałem na różnych gremiach i przy okazji sprawdziłem, jak wygląda wzrost sprzedaży podlaskich przedsiębiorstw na eksport i do kraju. Bo niestety nie mamy takiej statystyki, która pozwala tylko do województwa podlaskiego, ale to jest istotne, dlatego że to, co sprzedajemy w kraju, to na pewno sprzedajemy między innymi polskim konsumentom. I niestety jest tak, że ta sprzedaż podlaskich przedsiębiorstw na teren kraju właściwie od lat prawie praktycznie stoi w miejscu. My się rozwijamy tylko i wyłącznie przez eksport. Czyli wniosek jest taki, że to, co wydają podlascy konsumenci, to oni wydają na produkty, które są produkowane, dostarczane przez firmy z innych części kraju. To wynika ze struktury naszej gospodarki, naszego przemysłu.
Z tego wniosek, więc że należy przebudować gospodarkę Podlasia.
Województwo podlaskie na tym procesie skorzysta w stopniu minimalnym. Zresztą wystarczy zobaczyć, co kupują w sklepach podlascy konsumenci i ile.
Ale wracając tutaj do kwestii związanej z podnoszeniem płacy minimalnej, bo no, ten rząd ma za sobą doświadczenia z lat wcześniejszych, 2006-2007, kiedy to zniesiono jedną z barier, jeden z progów podatkowych i najwięcej zyskali najbogatsi i nie przełożyło się to na gospodarkę. Czy z tego powodu teraz kontynuowane będą te doświadczenia, żeby podnosić pensję minimalną, bo jak zauważyliśmy przed chwilą, będzie się to przenosiło na wzrost gospodarczy?
Ja nie sądzę, że takie jest uzasadnienie tych decyzji, tych nowych kierunków w polityce gospodarczej. Natomiast prawda jest taka, że ci, którzy uzyskują najniższe dochody i te dochody im rosną skokowo, w jakimś tam niewielkim stopniu, ale skokowo rosną, oczywiście szybciej to wydają i szybciej te pieniądze trafiają do obiegu. No, skoro pan doktor tak powiedział, że się ze mną nie zgadza, to ja się totalnie nie zgadzam z jego poglądami. Oczywiście to nieprawda, że pan doktor badał jakikolwiek eksport. Pan badał co najwyżej statystyki dotyczące tempa wzrostu eksportu i tak to wyszło, natomiast te wnioski, które pan sformułował...
Profesor nie zna tego, co badałem, proszę się nie wypowiadać na ten temat.
Proszę panów, może zostawimy wycieczki osobiste, skupmy się na problemie. I pytanie jest teraz...
Chciałbym, panie redaktorze, do kwestia tego, co pan tempa. Powiedział pan profesor odnośnie wzrostu wynagrodzenia średniego. Jeszcze raz powtórzę, bo to są precyzyjne obliczenia. Gdyby każdy Polak zarabiający obecnie, pracujący w gospodarce, zarabiający obecnie do 4000 zł brutto, miał dzisiaj podniesioną tą płacę do wysokości płacy minimalnej 4000 zł brutto, to płaca średnia w Polsce wzrosłaby o 27 do 28%. To wynika z aktualnej dystrybuanty wynagrodzeń w Polsce, która jest znana. Ja ten 1% zostawiam, ponieważ ja jej nie znam na rok 2019, ja bazowałem na roku 2018. Jest to
27% od 4000. To ile to jest?
Obecna płaca średnia, która wynosi, tak jak pan redaktor powiedział, około 5200 zł, ona wzrosłaby o około 1/4, 27-26% mniej więcej. Nie mogę bardziej dokładnie tego policzyć, ale
czyli
to jest
gdzieś około 1000 do 1400 zł.
Czyli krótko mówiąc, jest to 5-letni wzrost płacy średniej, którą osiągnęliśmy dzięki dobremu wzrostowi gospodarczemu w ostatnich 5 latach.
Pytanie do pana.
Gdzie jest ta przestrzeń na podnoszenie pozostałych wynagrodzeń?
Rozumiem. To są zastrzeżenia. Panie profesorze, pytanie, po co tę płacę minimalną trzeba podnosić? No, zostało już tutaj sporo wyjaśnień udzielonych, ale spróbujmy owo podnoszenie płacy powiązać z unowocześnieniem gospodarki. Bo to chyba najistotniejszy proces, który nas czeka i te pieniądze, czy zmuszenie do zapłaty większych pieniędzy ludziom, zdaniem rządu ma spowodować większą presję na automatyzację i robotyzację, czyli zmiany w technologii wytwarzania.
To prawda. Zastanówmy się więc nad ewentualnymi konsekwencjami. Tu trochę pospekulujemy. Coś już jest wiadomo. Ja bym może zaczął od takiej tezy, czy takiej oczywistości, że płace i tak rosną w tej chwili, bo jest określona sytuacja na rynku
pracy. Demograficzna, rynek pracy jest tak ukształtowany, są takie, a nie inne potrzeby gospodarki.
Tak, to wszyscy wiemy. I to, co się pojawiło w opiniach ekspertów, poważnych autorytetów, a także prezesów przedsiębiorstw różnych dużych czy bardzo dużych korporacji to, że w sytuacji, tu jest znowu mechanizm ekonomiczny, w sytuacji, kiedy trzeba będzie więcej płacić pracownikom będzie większa motywacja poszukiwania rozwiązań pracooszczędnych, mówiąc na wysokim stopniu ogólności, biorąc pod uwagę fakt, że no, jesteśmy, na pewno nie jesteśmy w czołówce, no, gdzieś jesteśmy bliżej końcówki tego rankingu, no, rankingu na przykład dotyczącego wykorzystania robotów w przemyśle, innych rozwiązań, no, wydaje się, że ten proces musi przyspieszyć, że on przyspieszy. Oczywiście no to dopiero się
okaże. Na ile przyspieszy?
Okaże, no, bo tutaj te koszty pracy, myślę, że na pewno spowodują
taki nacisk na gospodarkę.
Wiadomość z wczoraj, którą wyczytałem. Otóż McDonald's zainwestował w sztuczną inteligencję informatyczną i w swoich usługach McDrive zwolni w Stanach Zjednoczonych te panie, które przyjmują zamówienia, będzie to robił komputer.
No ale może ci pracownicy pójdą do innych dziedzin, gdzie będą bardziej potrzebni.
Właśnie to chciałem powiedzieć, bo to jest kolejne wielkie zagrożenie społeczne. Dlatego, że oczywiście jeżeli praca zdrożeje dwukrotnie praktycznie tych najniżej wykwalifikowanych pracowników, to dwukrotnie bardziej będzie się opłacało zastąpić tą prostą pracę pracą zmechanizowaną, zautomatyzowaną czy zrobotyzowaną.
No, ale nie da się podnosić wydajności, jeśli nadal będziemy utrzymywali tak dużą liczbę ludzi na najniższych stanowiskach, wykonujących najprostsze czynności.
Tylko jest pytanie, czy ci ludzie o najniższych kwalifikacjach będą w stanie podjąć się prac, które wymagają kwalifikacji.
To pytanie teraz kolejne, panie doktorze, czy rząd nie powinien równolegle, biorąc pod uwagę, że mamy takie duże oszczędności na finansowaniu bezrobocia, czy rząd nie powinien zainwestować i nie powinno się uruchomić programów, które pozwolą zdobyć nowe kwalifikacje w nowej gospodarce, nowe umiejętności operatorów maszyn, operatorów robotów i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, rekwalifikacje, to znaczy podnoszeniu kwalifikacji wśród osób dorosłych, bo o tym mówimy,
no
o tych,
tak,
którzy
absolutnie
już pracują. W tym uczestniczy około 2% polskich pracowników. My nie mamy w ogóle żadnego systemu podnoszenia kwalifikacji, rekwalifikacji i tak dalej. Zbudowanie takiego systemu to jest praca na lata. Żebym nie powiedział na dziesięciolecia.
No ale teraz może wykorzystać, że będzie ta płaca minimalna rosła, że będzie rosła ta automatyzacja i robotyzacja i powinniśmy, no tak jak zrobili to w Singapurze w latach 60. ówczesny dyktator wysłał wszystkich pracowników na 2 lata na przeszkolenie po to, żeby wzmocnić gospodarkę.
Dobrze, ja tylko zapytam, panie redaktorze, jaka jest płaca minimalna w Singapurze i wtedy będziemy w domu, nie?
No ale w latach 60. była bardzo niska. Ja przytoczyłem przykład z lat 60.
Jeżeli powołujemy się na przykłady jakichś gospodarek, to nie wybierajmy tak jak, że tak powiem, w
zawsze wybieramy przykład, który podbudowuje tezę.
Niestety to się nie da tak, że z jednego samochodu weźmiemy kierownicę, z drugiego reflektory, a z trzeciego wydech, bo nam się tak podoba. To jest pewna całość.
No i silnik elektryczny, i mamy samochód elektryczny.
Tak, ale to jest, że tak powiem, powiedział, taka partanina, prawda? I ja właśnie protestuję przeciwko takiej partaninie. Nie da się w ten sposób wybierać takich najsłodszych owoców z każdego pudełeczka, a zostawiać te, które wydają się gorzkie, bo gospodarka to jest niestety mechanizm, który ma te słodkie strony i ma niestety te gorzkie. I
no i tajemnice, jak pudełko czekoladek, zacytujemy Forresta Gumpa, a właściwie to jego matka. Panie profesorze, czy właśnie, no, biorąc pod uwagę, że są spore obawy wśród pracodawców co do tempa płacy minimalnej, podnoszenia płacy minimalnej, z drugiej strony oczekując od gospodarki, że będzie się automatyzowała, robotyzowała, czy nie powinniśmy uruchomić, i to nie powinien być również jeden z programów rządowych, programów politycznych w najbliższym czasie, żeby zdobyć nowe kwalifikacje, żeby się przygotować do tej ery powszechnej robotyki.
Absolutnie tak, powinniśmy. Ja wierzę, że takie działania będą podejmowane, czy takie kierunki. Oczywiście skuteczność będzie taka jak zwykle i jak do tej pory, jeśli chodzi o przekwalifikowania. Natomiast to
ale
zadziała.
Ale weźmiemy co się wydarzyło na przełomie lat 80. i 90., jak Polacy się błyskawicznie nauczyli przedsiębiorczości, to gdyby właśnie te programy były w odpowiedni sposób skonstruowane, zaadresowane, to by wykonali taki sam skok jak po 30 lat temu.
Myślę, że tak. Jest to całkiem możliwe. Nie ma żadnej wątpliwości, że ten projekt szybszego niż proponowany przez Konfederację Pracodawców Lewiatan podnoszenia płacy minimalnej jest projektem bardzo wymagającym, ale na pewno będzie miał on swoje efekty i po stronie technologicznej, i po stronie ekonomiczno-koniunkturalnej. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ja i tak uważam, że jakby większość myśli, czy nawet ta nasza dzisiejsza dyskusja toczy się w takiej formule, tak jakby te 4000 miało być już jutro, albo od 1 stycznia 2020 roku. Ja nie wiem, pan redaktor prowadzi tę rozmowę, ale ja bym z chęcią zadał pytanie panu doktorowi, bo on powiedział, że generalnie jest za płacą minimalną, jest za podnoszeniem i operuje statystykami, żeby wskazał kwotę, jaka jego zdaniem jest właściwa na koniec tego 2023 roku.
Pomogę pana doktora uwagą, że zapytani Polacy, jaka powinna być płaca minimalna, stwierdzili w najbliższym roku czy w najbliższych latach coś pomiędzy 2,5 a 3 tysiące.
Ja może zacznę od tego, że...
Ale krótko.
Właściwym miejscem do toczenia dyskusji na temat tego, jaka powinna być płaca minimalna i ustawowo ustanowionym do tego jest Rada Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego w tym roku została całkowicie zlekceważona, powiedziałbym bardzo kolokwialnie, olana przez rząd, ponieważ dyskusja na forum Rady Dialogu Społecznego, propozycje partnerów społecznych i pracodawców, i pracowników były znacznie niższe niż 2600, które zostało przez rząd końcowo wprowadzone bez konsultacji z zainteresowanymi.
Ale jak przypomnimy sobie poprzednie podwyżki, ja zachęcam, to związkowcy chcieli mniej, a rząd dał więcej.
Więc ja się nie czuję upoważniony do prowadzenia dyskusji, ile ona powinna wynosić dzisiaj, a tym bardziej za 5 lat, bo jeszcze raz podkreślam, to powinno być przedmiotem dialogu i uczciwej.
Ale gdyby pan te statystyki, które ma, ekstrapolował, to
co by wyszło?
Ja powiedziałem, że my zbliżamy się stopniowo do tej granicy 50% minimalnej do płacy średniej i uważam, że taki stosunek powinien docelowo zostać osiągnięty i my się stopniowo zbliżamy do tego stosunku. I ja jestem za tym, żeby w Polsce rosła przede wszystkim płaca średnia, a za nią płaca minimalna, bo płaca średnia nadąża za wydajnością gospodarki.
Ale ja sobie przypominam taką jedną dziedzinę.
Nie da się płacy średniej, bo tak naprawdę wiadomość zła dla pozostałych Polaków, tych nieobjętych minimalną, jest taka, że podwyżka minimalnej będzie i będzie znaczna. Ci, co zarabiają najniżej, będą zadowoleni. To jest mniej więcej 1/3 Polaków na dzień dzisiejszy.
To dużo.
Tak, ale 2/3 mam dla was złą wiadomość. Nie będzie podwyżek.
Zobaczymy, jak to będzie, bo przypominam sobie jedną dziedzinę i to jest na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, kiedy poszły duże pieniądze na podwyżki płac w służbie zdrowia i gro... I rzeczywiście, jak popatrzymy na średnią, to ta średnia poszła do góry i to mocno. Ale znakomitą większość, prawie 99% tych pieniędzy wzięli lekarze. Nie starczyło ani dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i techników medycznych. I co do czego to doprowadziło, to widzimy po stanie służby zdrowia. Także ta średnia To jest troszeczkę dziwne.
Wynagrodzenia w gospodarce powinny rosnąć, zwłaszcza w naszej gospodarce, kiedy my aspirujemy do doganiania najlepszych. I prawda jest taka, ja bym odszedł na chwilę od kosztowego wymiaru wynagrodzeń, a zwrócił uwagę na inną teorię.
Funkcję kreacyjną.
Właśnie, inną teorię ekonomiczną, która traktuje pracę jako kapitał ludzki. Potraktujmy to jako swego rodzaju inwestycje już, nie tylko koszty. I my musimy nasz kapitał ludzki coraz bardziej doceniać.
Zastosowano.
Dokładnie. Jest propozycja, która jest propozycją wymagającą, wcale nieoczywistą, ale jest wiele argumentów, które przemawia za tym, że to się powinno udać, a na pewno będzie to dobre dla znacznej części społeczeństwa i później dla koniunktury.
Właśnie. Powinno się udać, zmieścisz się śmiało. Jeżeli mówi w ten sposób polityk, to ja polityka rozumiem, bo jego celem jest wygranie wyborów i może opowiadać dowolne głupoty, bo dopóki wyborcy wyborcy w to wierzą.
To może nie kategoryzujmy jeżeli, inne poglądy może jeżeli wypowiadać.
Naukowiec mówi o teoriach, to ja bym wolał, żeby te teorie znalazły poparcie eksperymentalne, zanim zastosujemy je w praktyce.
Ale jak sobie przypomnimy, to samo było w latach 30., jak Roosevelt zaproponował New Deal i też mówili, że to nie do końca się sprawdzi.
Szanowni Państwo. Dotychczasowa droga rozwoju Polski, rozwoju gospodarczego sprawdziła się, na czym skorzystali wszyscy, i przedsiębiorcy, i pracownicy. I ja proponuję nie burzyć tego dobrobytu.
Szanowni Państwo, w ekonomii, w teorii ekonomii jest wiele teorii. Tak jak powiedziałem, na te same kwestie są często skrajne teorie i ja nie rozumiem tego oporu przed...
Z ekonomią jest tak jak z Polakami, gdzie jest dwóch, tam są trzy poglądy.
Prawie.
Prowadzenie przedsiębiorstwa to nie jest teoria, tylko praktyka, panie profesorze, także...
Dobrze. Dziękujemy.
Prowadziłem większe przedsiębiorstwa od pana doktora i z większym sukcesem.
Ciekawe, jak pan wtedy płace minimalne podnosi.
Proszę zapytać.
Dziękuję bardzo za udział w programie profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku doktor Wojciech Winogrodzki z Konfederacji Podlaskiego Związku Pracodawców.
Federacja Lewiatan, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.